Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Teren inwestycji został wczoraj przekazany generalnemu wykonawcy, ale de facto tej głównej umowy na wykonanie elektrowni jeszcze nie ma. To jest odpowiedni etap na przekazanie terenu?
To jest tak duży i skomplikowany projekt, że naturalny sposób został podzielony na fragmenty. I tak naprawdę mówimy o kolejnym etapie prac związanych z przygotowaniem do elektrowni. I tutaj już skala przedsięwzięcia, skala inwestycji, nie tylko w kwotach, ale też w ilości zaangażowanych osób, bo za chwilę dojdzie do podwojenia ilości osób, która będzie pracowała tam na miejscu. Już tam będzie dochodziła do kilkuset osób. No jest tak duża, że już nie da się prowadzić tego bez wprowadzenia docelowego wykonawcy na ten plac.
Czyli wykonawca też, przejmując teren, przejmuje już odpowiedzialność za to, co tam się dzieje.
Całą odpowiedzialność, łącznie z przejęciem ochrony, przejęciem również infrastruktury, która dotychczas została zbudowana. Naprawdę to już mamy do czynienia z taką sytuacją, że jakby już idziemy w postępie geometrycznym, czyli na przykład zaplecze budowy będzie się zwiększało kilka razy, zapotrzebowanie na energię też kilkukrotnie wzrośnie, zapotrzebowanie na wodę i tak dalej, więc tu już jakby wchodzimy na tyle poważny w etap przygotowań, że podpisana przez nami kolejna umowa między nami dosłownie kilka tygodni temu, no już zakłada przekazanie tego placu wykonawcy i zakładamy, że już do 2036 roku tak zostanie. On będzie już tam na miejscu.
A kiedy zostanie podpisana ta główna umowa? Jak blisko tego momentu jesteście? Bo to jeszcze rozumiem, negocjacje jakieś trwają.
No gdybym miał odpowiedzieć tak precyzyjnie, to bym powiedział, że po zakończeniu negocjacji. No bo taka jest logika. Te negocjacje trwają, to nie są negocjacje proste, dlatego że mówimy o największym przedsięwzięciu w nowożytnej historii Polski, największym projekcie inwestycyjnym. Jego skala jest tak potężna, no, że też po drugiej stronie mamy firmy, które są też firmami bardzo dużymi, które mają swoje oczywiście oczekiwania dotyczące swoich zabezpieczeń, mamy swoje. My też negocjujemy na przykład jak największy udział polskich firm w tym przedsięwzięciu. To wszystko jest ubrane w tak zwany pakiet komercyjny, który jest dzisiaj negocjowany. Ten pakiet jest negocjowany od kilku miesięcy. Jesteśmy już na finiszu, natomiast zostały nam negocjacje kilku takich elementów, które są nawzajem od siebie uwarunkowane. Nie da się ich skończyć już tak pojedynczo odhaczyć, tylko muszą być wynegocjowane w całości. Zakładamy, że najbliższe tygodnie przy dużym wsparciu prokuratorii generalnej zostaną już sfinalizowane te negocjacje i przejdziemy do przygotowania umowy.
A jaka rola prokuratorii w tym procesie?
Prokuratoria, de facto prokuratoria pomaga nam prowadzić to w taki sposób, żebyśmy mieli zabezpieczony absolutnie interes Skarbu Państwa w tym projekcie i tu wiadomo, znowu skala tego projektu jest tak potężna, że bez udziału prokuratorii nie ma mowy w ogóle o tym, żebyśmy prowadzili rozmowy.
A to te negocjacje dotyczące umowy, to tak cytując klasyka, to są hardcore negotiations, bardzo trudne rozmowy, twarde, to jest trudny
to
partner.
Są
no bo to jest biznes i potężne pieniądze.
Tak, no więc jakby to dokładnie pan redaktor to dotknął, tak jakby to jest biznes, więc wiadomo, że każda ze stron chce się jak najlepiej zabezpieczyć na wypadek różnych okoliczności. Wiadomo, umowę się zawiera, jak to mawiają prawnicy, na złe czasy. No i mówimy tu o jakby negocjacjach takich, które pozwolą nam zabezpieczyć swoje własne jakby interesy. My, Skarbu Państwa, spółki oczywiście swój interes. Natomiast jakby tu nie ma w ogóle sprzeczności co do sposobu prowadzenia pracy, zakresu tej inwestycji. Jakby te rzeczy są już poza nami. W sensie my wiemy dokładnie, jakie są oczekiwania, jeśli chodzi o to, co chcemy dostać jako państwo, jeśli chodzi o dostarczoną elektrownię jądrową, w jakim standardzie, kiedy, w jakich terminach. Natomiast negocjujemy dokładnie warunki. Między innymi, tak jak powiedziałem, udział polskich firm.
Tak jak spojrzałem, to tam już prawie 500 polskich firm zostało zaangażowanych i kontrakty są warte ponad miliard złotych, tak?
Tak, tak, tak.
A czym się polskie firmy zajmują w tej inwestycji?
Tak naprawdę wykorzystujemy jak najmocniej, no jak to się tak ładnie mówi, komponent lokalny, local content, to już się wgrało wszystkim w głowie, przynajmniej tutaj po stronie spółek Skarbu Państwa. Więc oczywiście najłatwiej nam wykorzystywać potencjał tych firm, które już były tam na rynku. Więc firmy ogólnobudowlane, firmy, które zajmują się kruszywami, materiałami budowlanymi, ale też firmy wyspecjalizowane w pracach geologicznych, w pracach dotyczących poszukiwania materiałów niebezpiecznych, które wiadomo, tak, mogły zostać jeszcze po operacjach po II wojnie światowej. Więc jakby zakres tych firm jest naprawdę bardzo szeroki. Od takich podstawowych prac budowlanych, aż po prace zaawansowane. Wczoraj została zawarta też przez firmę Bechtel umowa z firmą Budimex. Jest to firma polska, choć oczywiście z kapitałem hiszpańskim, natomiast zakorzeniona bardzo mocno na polskim rynku. Ona również dla nas wykonuje niektóre prace.
To jest umowa na wykonanie prac ziemnych na terenie inwestycji.
Tak, niezwykle, niezwykle istotnych, bo żebyśmy zrozumieli, mówimy tu o 5 milionach metrów sześciennych ziemi. To tak jakbyśmy wyobrazili sobie 2,5 tysiąca basenów olimpijskich mniej więcej, to tyle ziemi musimy przetworzyć, w sensie przenieść, wyplantować na tym terenie. No więc naprawdę mówimy tu już o wejściu w prace, które są, czasami przekraczają takie normalne wyobrażenie o tym, o jakich wielkościach mówimy.
I na tym terenie już będą bezpośrednio bloki stawiane, już nie mówimy o żadnej infrastrukturze towarzyszącej, tylko już o stricte, jak rozumiem,
Znaczy infrastruktura towarzysząca oczywiście powstaje swoją drogą. Zresztą dzisiaj mamy akurat naradę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, Polskimi Liniami Kolejowymi, właśnie też między innymi w tym zakresie. Dlatego, że te prace przygotowawcze, które są, one toczą się równolegle z przygotowaniem całej infrastruktury, linią kolejową Stęknica-Choczewo oraz drogą krajową w przyszłości numer 69, elektrownia węzeł Łęczyce. Bez tych dwóch elementów nie ma mowy, żebyśmy rozpoczynali też roboty budowlane, no bo obciążenia na układzie transportowym będą tak duże, że nie jesteśmy w stanie ich przenosić na układ dróg lokalnych, który dzisiaj funkcjonuje w powiecie wejherowskim.
To dwa pytania związane z terminami realizacji. Jak szybko ta infrastruktura towarzysząca i ta droga, o której pan przed chwilą powiedział, i linia kolejowa, kiedy one powstaną?
Znaczy terminy są tak jakby ułożone w harmonogramie w ten sposób, żeby właśnie się już zgrywały równolegle na zakładkę z rozpoczęciem budowy. Pierwszy beton jądrowy tak zwany planujemy wylać na koniec 2028 roku i do tego czasu będzie zbudowana droga krajowa i również będzie już przygotowana i zaawansowana linia kolejowa.
To będzie droga dla wszystkich, czy na razie
absolutnie
tylko pod budowę?
Tak. Nie, to jest droga krajowa, droga publiczna. Ona będzie drogą, która będzie w znaczący sposób ułatwiała komunikację w ogóle z gminą Choczewo, gminą Łęczyce i okolicznymi gminami. Będą z niej korzystali wszyscy, natomiast będzie ona przygotowana oczywiście w takim standardzie, żeby przenosiła ruch ciężarowy.
Czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o harmonogram? To znaczy, czy idziecie zgodnie z harmonogramem przyjętym i czy ten końcowy termin wykonania inwestycji i uruchomienia elektrowni przed 2040 jest aktualny?
Jest. Znaczy to od razu zacznę od końca. Termin, który mamy dzisiaj na koniec, on jest absolutnie aktualny, utrzymujemy go jako taki termin deterministyczny, który w sensie jest przyjęty i od niego uzależniamy jakby wszystkie inne kroki.
Wszystko co wcześniej.
Tak. Dokładnie tak. Natomiast znowu, jakby mówimy o tak potężnym projekcie, że na bieżąco, dosłownie w cyklach co dwa dni, co trzy dni sprawdzamy, czy przesunięcie jednego terminu nie wpłynie na ostateczny termin. Tu mamy bardzo, bardzo, bardzo wiele analiz takich probabilistycznych, czyli sprawdzających, czy jak przesuniemy na przykład dostawę jakiegoś urządzenia, to czy nie wpłynie nam to na uruchomienie samej końcowego elektrowni. I tutaj też sprawdzamy tak, też jakby dając naszym partnerom, na przykład kolejarzom czy drogowcom, jakiś zapas, że gdyby się na przykład obsunęło po ich stronie dostarczenie o miesiąc na przykład drogi, to na przykład nie wpłynie to na przykład na rozpoczęcie procesu budowlanego.
Czyli 2036?
Tak, absolutnie tak. To jest termin, który jest dzisiaj utrzymywany w harmonogramie i on jest realny.
Chcę o jedną rzecz zapytać, jeszcze być może banalną, z punktu widzenia ogromu tej inwestycji i jej takiego strategicznego charakteru, ale też ważną chociażby pod względem turystycznym, bo rowerzyści chociażby narzekają.
To nie jest banał.
To nie jest banał, tak? Narzekają na to, że międzynarodowa trasa Eurovelo 10-13, która przebiega przez rejon budowy, została przerwana de facto w jakimś sensie, chociaż tam można było jakoś to objechać, ale trudno już było mówić.
To powiedzmy, absolutnie mają rację. Jako rowerzysta przyznaję tę rację. I dlatego i tutaj na antenie Radia Gdańsk mogę powiedzieć pewnego newsa. Jutro otwieramy nowy przebieg tej trasy, taki, który omija ten element, który był przedmiotem takiego, można powiedzieć, sporu czy napięcia między rowerzystami a ruchem, który odbywa się wokół budowy. faktycznie musimy sobie zdawać sprawę, że tak duża budowa i nie ma co tu kolorować sytuacji. Tak potężna budowa ma wpływ na okolice. My naprawdę robimy wszystko, żeby separować mocno ruch ciężarowy od ruchu turystycznego. Akurat w gminie Choczewo da się to zrobić, biorąc pod uwagę układ dróg, też układ miejscowości wypoczynkowych. Natomiast no, tutaj drogą tak poprzeczną, która przecina rzeczywiście ten kompleks leśny Lubiatowsko-Kopaliński, jest droga rowerowa. Ona przechodziła przez nasz plac budowy i tak naprawdę moglibyśmy dalej utrzymywać jej poprowadzenie w tym rejonie. Natomiast zaproponowaliśmy, i tu mogę od razu powiedzieć też jakby rzecz, która w pewien sposób powinna zachęcić wszystkich do odwiedzenia tego miejsca, aha, bo nowy przebieg tej trasy będzie naprawdę o wiele bardziej malowniczy i nie wiem, czy nie najpiękniejszy na polskim wybrzeżu, dlatego że w porozumieniu z Urzędem Morskim przenieśliśmy tą trasę na trasę patrolową Urzędu Morskiego i za jego zgodą również dokonaliśmy jego wzmocnienia. I dzisiaj rowery od odcinka od Stilo do Lubiatowa na 7-kilometrowym odcinku, no 3/4 tej trasy będą mogły jechać właśnie tą drogą patrolową. Ostatni odcinek nie jest możliwy do przejechania z uwagi na urwisko, ale rowery będą mogły wrócić na dotychczasowy przebieg. Dosłownie jutro kończymy ostatnie prace i jutro już bez przecinania wstęgi mogę powiedzieć, że odkrywamy dokładnie zaklejone już jeszcze dotychczas znaki objazdu trasy Eurovelo i trasa będzie mogła, i rowerzyści będą mogli skorzystać z trasy, która będzie o wiele lepsza, o wiele bardziej przyjemna i o wiele korzystniejsza też z punktu widzenia tych unikania kolizji między budową a ruchem turystycznym.
To na pewno dobra informacja dla rowerzystów.
Mam nadzieję, tak. Ja mam nadzieję, że wszyscy słuchacze Radia Gdańsk też będą mogli skorzystać z tej trasy.
Rozumiem, że bez przecinania wstęgi, czyli bez pompy, jakaś godzina, czy tam jeszcze trzeba wykonać pewne rzeczy
sądzę,
i trudno powiedzieć?
Nie, no sądzę, że to jakby zadzieje się w normalnym ruchu. Nie robimy z tego pompy, bo wspólnie z Urzędem Marszałkowskim ustaliliśmy oznakowanie. Ona już stoi fizycznie, tylko są pozaklejane.
Marszałkowskim czy morskim?
Z Urzędem Marszałkowskim.
A, bo to Urząd Marszałkowski wyznacza całą trasą,
tak. Urząd Marszałkowski wyznacza nam trasę. Urząd Morski daje nam zgodę na wykorzystanie. Tutaj też mocno nam pomogło Nadleśnictwo Choczewo. Więc wspólnie z tymi partnerami ustaliliśmy, że jutro w ciągu dnia uruchamiamy trasę.
Nie samą elektrownią na Pomorzu i w Choczewie polska energetyka żyje, no bo plany są dużo szersze i jest założenie takie, żeby budować kolejne elektrownie jądrowe w Polsce. Na jakim to jest etapie i czy pan może coś powiedzieć odnośnie tego, gdzie ta elektrownia ewentualnie powstanie, bo były co najmniej 3 lokalizacje brane pod uwagę. To są Kozienice w województwie mazowieckim, Bełchatów w województwie łódzkim, o którym dzisiaj wspomnieliśmy już na antenie, i także okolice Konina w Wielkopolsce. Co o tym procesie wiadomo, na jakim to jest etapie?
Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że gmina Choczewo po zbudowaniu elektrowni atomowej, czy w ogóle Pomorze, stanie się największym producentem energii w Polsce. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że dwie stacje, czyli stacja wyprowadzania mocy z elektrowni jądrowej i z offshore'u, to będzie podwójny Bełchatów, tak żeby już zahaczyć o ten Bełchatów na chwilę. W sensie, że tam będzie taka moc, jak dzisiaj ma elektrownia Bełchatów. To wyobraźmy sobie, z jakim my projektem się mierzymy. I teraz mówię to dlatego, żeby swobodnie przeskoczyć teraz do tematu kolejnej elektrowni. Aha. Kolejna elektrownia na pewno nie będzie tej skali.
Czyli będzie mniejsza.
Może być mniejsza. Jakby to zależy też od obliczeń i od analiz przyszłych, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc. Bo pamiętajmy o tym, że na Choczewie dzisiaj budujemy 3 reaktory. Docelowo mogą być 4. Natomiast w każdym innym wypadku mówimy o elektrowni, która musi być dopasowana też do tego, ile może być energii odebranej w systemie. I tu w dużej mierze właśnie to też determinuje lokalizację, bo wszystkie lokalizacje, które pan redaktor wymienił, nie są przypadkowe, bo są to lokalizacje w centralnej części Polski. One są, prawie wszystkie są bardzo korzystnie położone z perspektywy sieci, które są zbudowane, rozpływu tych sieci, odległości od dużych aglomeracji i tak dalej, bo wiadomo, że duże aglomeracje zużywają głównie energię. I teraz...
A przesył też kosztuje.
A przesył kosztuje i przesył generuje straty, pamiętajmy, tak? W sensie im dalej eksportujemy energię, tym ona ma też straty. I teraz pamiętajmy o tym, że też Polska mocno rozwija energetykę odnawialną, która powstaje też przy tych lokalizacjach i przy Koninie, i przy Bełchatowie, i przy Kozienicach. Wiadomym jest, że w grę wchodzą te 3 lokalizacje i dostaliśmy dosłownie na dniach, jako spółka, polecenie od ministra Wrochny, ministra, który nas nadzoruje, pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, żeby zacząć zajmować się tą właśnie drugą lokalizację. Natomiast tak jak to było w przypadku Choczewa, Gąsek, czy też jakby innych lokalizacji wybieranych tu nad morzem, do tego potrzebne są najpierw bardzo szczegółowe analizy. Więc my przygotowujemy się do procesu wyspecyfikowania wszystkich elementów, które mają związek właśnie z wybraniem kryteriów, które są deterministyczne do tego, żeby określić, czy to będzie tu, czy gdzie indziej. Mhm. I na to wpływają warunki geologiczne, dostęp do wody, dostęp do sieci, odległość od dużych miast. I tutaj prawda jest taka, że oczywiście jeśli powiemy o tym, że gdzieś na podstawie tych kryteriów jest jeden lider w jednych kryteriach, no to inny lider ma na przykład lepszy dostęp, nie wiem, do wody, inny lider ma, nie wiem, dostęp lepszy do sieci czy do infrastruktury.
I a wiadomo, minister Wrochna, przepraszam, że w słowo wejdę, dał wam jakiś deadline na wybranie tej lokalizacji?
Deadline jest określony w programie Polskiej Energetyki Jądrowej, który ma być przyjęty przez rząd. Na razie mówimy
ale
o projekcie.
Został jeszcze.
Jeszcze
tak.
Nie został, dlatego że jest projektem. Natomiast po to, żeby nie czekać na przyjęcie tego dokumentu, tylko rozpocząć już te analizy, dostaliśmy to polecenie, żeby rozpocząć te prace analityczne. I tu na pewno nikt nie usłyszy od nas, od spółki, dokładnie o którym miejscu mówimy. Na pewno te miejsca, które są wymieniane gdzieś tam w opinii publicznej, to są miejsca, które są absolutnie brane pod uwagę.
A jest więcej potencjalnych lokalizacji?
Nie słyszałem.
Okej, okay. Czyli te trzy miejsca to są te, z których wybieracie, rozumiem, znaczy, na których się skupiacie.
Też nie chcę tak jakby jasno powiedzieć, bo być może w ramach analiz wyskoczy jeszcze jakiś jeden scenariusz, który warto przeanalizować. Pamiętajmy o tym, że to są analizy, które, nie chcę mówić zabetonują, bo to złe słowo, no ale które będą stanowiły podstawy energetyki jądrowej, czy w ogóle energetyki, bezpieczeństwa energetycznego w państwie, więc jakby nie można popełnić takiego błędu, że się trzymać kurczowo jednej czy drugiej lokalizacji, wiedząc o tym, że być może trzeba jakiś inny scenariusz przedstawić. Natomiast faktycznie jednym z bardziej zainteresowanych grup jest grupa PGE, która związana jest, wiadomo, z jedną lokalizacją.
Ona
też dokładnie jest też bardzo zainteresowana lokalizacją tam. Niemniej jednak jest tak, że każda inna lokalizacja też ma swoje atuty i każda będzie brana pod uwagę.
Czas nam ucieka, bo my też swoje deadline'y mamy, to tylko na koniec wrócę do tego pytania. Macie jakiś deadline, do którego chcecie wybrać? Jakiś termin ostateczny, do którego chcecie wybrać lokalizację drugiej elektrowni?
To jest 2028 rok. Z tego co pamiętam, więc do tego roku ta decyzja musi być podjęta i pamiętajmy o tym, że też ta decyzja będzie w dużej mierze definiowała też jakby skalę tej inwestycji. Nie tylko lokalizację, ale również skalę samego przedsięwzięcia.
I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.